nie przyjmowała rzeczywistości za oczywistą.
Też posługiwała się takim bardzo włączającym, równościowym językiem.
Była nauczycielką na pewno wymagającą, ale przede wszystkim stwarzającą odpowiednią atmosferę do nauki.
No jak miała jakiś cel, to go po prostu realizowała.
Była niezwykle skuteczna.
Była przede wszystkim takim głosem rozsądku.
Co pokazuje właśnie, że z jednej strony taką dokładność, jeśli chodzi o pracę, z drugiej strony taki też dystans do siebie, też samokrytycyzm.
Na pewno taką zdecydowaną. Charakteryzowała ją też bardzo ciekawa barwa głosów, niebanalny styl, charakterystyczne okulary.
Stawała w obronie słabszych.
Tak, kobietą doświadczoną, która uczyła się ze swojego doświadczenia, dzieliła się tym doświadczeniem.
Nietuzinkowe podejście do rzeczywistości.
Była świetnym kompanem w trakcie rozmów.
Konsekwentna.
Była bardzo dobrą nauczycielką akademicką.
Taką bardzo ciepłą osobą.
Była bardzo czuła i bardzo zwracała uwagę na wszelkie rodzaje równości.
I zawsze była po stronie kobiet.
Była wyjątkowo obowiązkowa i skrupulatna.
Oczywiście miała też szerokie interdyscyplinarne zainteresowania. Była bardzo ciekawą, taką charyzmatyczną i inspirującą postacią.
A jeżeli miała o coś walczyć, to walczyła.
Bardzo waleczna, ale walczyła o swoje i potrafiła wygłaszać swoje zdanie.
Niezwykła.
Była kobietą bardzo mądrą i wszystkich nas inspirującą.
Niezwykle rzetelna.
Zawsze zwracała też uwagę na feminatywy, dbała zawsze o integrację grupy.
Była po prostu zdecydowana,
otwarta na pomysły.
To też była taką troskliwą i opiekuńczą osobą. Ktoś się źle czuł, to ona to natychmiast zauważyła.
I to była wyjątkowo ciepła, rodzinna osoba.
Niezwykle pracowita.
Zawsze to był głos, który ewidentnie coś nowego wnosił.
Mariola Honczyńska-Rubacha urodziła się 18 lipca 1957 roku w Lublinie. W 1980 roku z wyróżnieniem ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystentki w Zakładzie Dydaktyki Szkoły Wyższej, który później przekształcił się w Zakład Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli. W 1989 roku uzyskała tytuł doktorki na podstawie dysertacji Efektywność metod aktywizujących w procesie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli, napisanej pod naukową opieką profesora doktora habilitowanego Mieczysława Łobockiego. W roku 2002 habilitowała się na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz rozprawy Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym, konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Do roku 2006 była pracowniczką UMCS w Lublinie, a następnie rozpoczęła pracę na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2012 otrzymała nominację profesorską, a w roku 2015 objęła stanowisko profesorki zwyczajnej. Zmarła 6 lutego 2017 roku w Radawcu Dużym.
Profesor Mariola Honczyńska-Rubacha, czyli Maja, bo tak ją nazywaliśmy, była kierowniczką Katedry Pedagogiki Szkolnej. Ja byłam w tej katedrze. Była także redaktorką naczelną Przeglądu Badań Edukacyjnych. Też w pewnym momencie poprosiła mnie o dołączenie do redakcji tego czasopisma. W związku z tym ja mam bardzo dużo wspomnień związanych z Mają, a dzisiaj chciałabym się podzielić tylko trzema takimi wspomnieniami. I mam takie przekonanie, że w jakimś zakresie one charakteryzują to, kim Maja była. Pierwsze takie moje wspomnienie wiąże się z taką jej skrupulatnością, ale też samokrytycyzmem. Był taki czas, kiedy zamiast pisania prac licencjackich w naszym instytucie, wtedy to był wydział, studenci i studentki pisały egzamin taki na zakończenie właśnie tego pierwszego stopnia pedagogiki. I w ramach tego egzaminu były takie pytania, które wiązały się ze specjalnością studiowaną. Więc jeżeli ktoś studiował specjalność szkolną, to wówczas my, czyli osoby, które były skupione w katedrze pedagogii szkolnej, której to katedry Maja była kierowniczką, opracowywałyśmy pytania właśnie do tego egzaminu. I każda z nas musiała na podstawie lektur, które były właśnie wskazywane studentom do przygotowania w ramach egzaminu, opracować jakąś tam pulę pytań. No i pamiętam, że potem siedziałyśmy z Mają, to znaczy ja i ona, poprawiałyśmy te pytania, ulepszałyśmy te pytania tak, żeby one były faktycznie na takim poziomie i w taki sposób skonstruowane, żeby nadawały się na ten egzamin. I strasznie długo to trwało. Ja pamiętam, że już myślałam dosłownie, że umrę, kiedy to robiłyśmy, bo było to bardzo pracochłonne i Maja dbała o każde tam słowo i każde sformułowanie, które się pojawiało. Myślałam, że to jest po prostu praca bez końca. I w pewnym momencie dotarłyśmy do jakiegoś pytania, to było kolejne pytanie, które poprawiałyśmy i ja mówię, no ale słuchaj, to jest przecież twoje pytanie, ty to wymyśliłaś. A ona na to powiedziała, tak, ale to nie znaczy, że ono jest dobre. To, że ja wymyśliłam, to nie znaczy, że nie musimy poprawić tego pytania. To pokazuje właśnie, że z jednej strony taką dokładność, jeśli chodzi o pracę, z drugiej strony taki też dystans do siebie, też samokrytycyzm. Drugie moje takie wspomnienie, którym chciałabym się podzielić, wiąże się z tym, czym Maja się zajmowała i to, jak gdyby, czym się zajmowała naukowo, miało też przełożenie na takie jej funkcjonowanie w życiu społecznym, czyli taką dużą też wrażliwość na wszelką różnorodność. I pamiętam, że także przygotowywałyśmy różnego rodzaju materiały takie promocyjne związane ze specjalnością pedagogiki szkolnej. Ona bardzo dbała, żeby te materiały były właśnie takie bardzo różnorodne, czyli żeby tam nie było takich na przykład czy zdjęć, czy rysunków, które pokazywałyby ludzi, czy też dzieci, czy kobiety, czy mężczyzn w sposób stereotypowy, które by pokazywały nauczyciela w sposób, czy nauczycielkę w sposób stereotypowy. I tak dalej, i tak dalej. Także to bardzo na to zwracała uwagę. Zresztą też posługiwała się takim bardzo włączającym, równościowym językiem i na to też szczególną uwagę do tego przywiązywała. Ciekawostką jest również to, że chyba jako pierwsza w naszym instytucie, będąc kierowniczką, miała napisane na drzwiach kierowniczka, czyli w rodzaju żeńskim, a nie kierownik, a w rodzaju męskim, o co zresztą, jak mówiłam, musiała stoczyć jakąś tam swoją taką małą walkę z administracją, żeby rzeczywiście takiej napisano w formie żeńskiej. I trzecia takie wspomnienie to takie wiąże się bardziej z takimi jej cechami, które może nie tyle były związane z pracą, co z takim w ogóle jej funkcjonowaniem takiej przestrzeni społecznej, to, że też była taką troskliwą i opiekuńczą osobą. I właściwie ktoś się źle czuł, to ona to natychmiast zauważyła. Pamiętam, że nieraz do mnie mówiła, a co ty masz takie szklane oczy? Pewnie chora jesteś, pewnie masz gorączkę, pokaż, nie? Albo zjedz coś, bo pewnie głodna jesteś. O, mam, zobacz, tutaj mam takie pyszne truskaweczki i tak dalej. Czyli tak była też taką bardzo ciepłą osobą i bardzo miło ją wspominam.
Zacznę od modeli szkolnej edukacji moralnej. Klasyfikacja wartości reprezentuje niedyrektywne, skupione głównie na afektywnym wymiarze życia moralnego podejście do edukacji moralnej. W programach klasyfikacji wartości uczniowie zachęcani są do odkrywania swoich własnych, a nie do przyjęcia arbitralnie wybranych przez nauczycieli wartości. Rolą nauczyciela jest jedynie towarzyszenie uczniom, dziecku w jego czy w ich samodzielnych, aksjologicznych poszukiwania oraz pokazywanie możliwości wolno od oceny, krytyki, moralizowania i indoktrynacji. Podejście to, którego reprezentantami są Tatz, Karmin i Simon, zakłada otwartość, tolerancję oraz neutralną aksjologiczność nauczyciela, po to by wychowanek mógł odkryć swoje własne wartości.
Znaczy my się poznałyśmy przez profesora Rubachę, tak? Przez męża, dlatego że ja pisałam u profesora doktorat i on mnie zaprosił do pracy w czasopiśmie Przegląd Badań Edukacyjnych, który został przeniesiony z Łodzi razem z panią profesor. No i można powiedzieć, że tak się poznałyśmy. Natomiast ja ją tak pamiętam jako osobę na pewno taką zdecydowaną, która wiedziała, czego chce. Pamiętam taki moment, kiedy powiedziała do mnie: masz do następnego numeru napisać artykuł. I ja powiedziałam: tak, napiszę. I wtedy profesor Rubacha powiedział: to nie ja powinienem być promotorem tutaj pani, tylko moja żona. Także na pewno była osobą zdecydowaną. I ostatnie właściwie zdanie, które pamiętam z rozmowy, jaką z nią wykonałam, to było w grudniu, i powiedziała: pamiętajcie o terminowym wydaniu czasopisma. Także to było takie, rzeczywiście czuwała nad tym wszystkim. Tak, i ja myślę, że pewnie było tak, że jak sobie coś, no jak miała jakiś cel, to go po prostu realizowała. Nie było tak. Była po prostu zdecydowana, że miała o coś walczyć, to walczyła. Pamiętam, że też brałyśmy udział razem w takim projekcie dotyczącym analizy podręczników i też byłyśmy, gdzieś tam spotkałyśmy się w Warszawie i była w takiej dyskusji, brała udział w dyskusji panelowej. To też była taka bardzo konkretna, zdecydowana, broni swoich tutaj racji. Także to myślę było takie charakterystyczne.
Jej działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna oscylowała wokół zagadnień pedagogicznych, szczególnie w zakresie kształcenia nauczycieli. Obszerna część jej dorobku dotyczy też tematyki gender studies, edukacji moralnej, edukacji seksualnej, rozwoju tożsamości płciowej, ukrytych przekazów w podręcznikach szkolnych, socjologii edukacji, a także dyskryminacji, przede wszystkim w obrębie edukacji.
Takie moje pierwsze wspomnienie i taki obraz, który mi się pojawia przed oczami i w głowie, to jak pani profesor Chomczyńska-Rubacha schodzi ze schodów, ma żółte korale za rękę z profesorem Rubachą, co było zaskakujące, że w miejscu pracy ktoś właśnie manifestuje swój związek, ale to było bardzo, bardzo miłe i pamiętam, że pewnie tego samego dnia zobaczyłam razem panią profesor z panem profesorem na konferencji, gdzie już pojawiła się jako naukowczyni, tak? Jako pracownik naukowy, jeszcze wówczas nie profesor tytularny, ale pani profesor oczywiście tutaj już przyszła z habilitacją do Torunia i zajęła bardzo merytoryczny głos w czasie tej konferencji. To jest takie moje pierwsze wspomnienie, gdzie właśnie na początku takie prywatne, zaskakujące, i później wielokrotnie widziałam, jak czule się do siebie odnoszą państwo Rubachowie, co naprawdę było godne takiego podziwu, ale też zdrowej zazdrości, że tak jest, tak? Że jest to związek, który jest szczęśliwy. Ewidentnie było widać, że ci ludzie są ze sobą szczęśliwi. Później mam takie migawki związane z obecnością pani profesor w gabinecie. Moje osobiste pierwsze spotkanie miało miejsce już po mojej habilitacji, kiedy ja wpadłam na pomysł, żeby wprowadzić specjalność doradztwo, ale miałam pomysł na moduły, które będą się wymieniać i chciałam to połączyć ze specjalnością, którą pani profesor wtedy reprezentowała, szkolną, Wydaje mi się, że wtedy też już była ta specjalność i chciałam, żeby studenci wymieniali się modułami i żeby nie decydowali od razu o wyborze specjalności, tylko właśnie komponowali sobie te moduły. Pani profesor powiedziała, że to fajny pomysł. Ciekawe, jak to organizacyjnie by wyszło i to był taki bardzo pozytywny sygnał, że właśnie jest otwarta na pomysły. W ślad za tym ona sama zaproponowała mi publikację w czasopiśmie i ten pierwszy artykuł dotyczył właśnie tej tematyki związanej z moją habilitacją. I najbardziej intensywny okres wspólnej pracy był wówczas, kiedy ja, to było w 2013 lub 2014 roku, kiedy weszłam do projektu międzynarodowego dotyczącego właśnie rozwijania kompetencji obywatelskich i europejskich w szkołach. Wtedy zdecydowałam o zmianie katedry i poprosiłam o to, żebym mogła przejść do katedry kierowanej przez panią profesor. I już wówczas ta praca była bardzo już intensywna, tak? Zapamiętamy wszyscy długie zebrania. To były naprawdę maratony. Wszystko było przedyskutowane do ostatniej kwestii, szeroko, głęboko i długo. I tutaj otrzymałam właśnie wsparcie, jeśli chodzi o realizację projektów, w które została zaangażowana cała katedra. Efektem tego są dwa raporty z badań dotyczące podstaw programowych i kompetencji społecznych obywatelskich w tych podstawach programowych. Pierwszy tom jest dedykowany pani profesor Chamczyńskiej-Rubasze, która wyraziła zgodę na przedruk jej artykułu na temat edukacji seksualnej w podstawach programowych. Później miałam zaszczyt zastępować panią profesor, pełnić obowiązki kierowniczki katedry na pewien okres. Wówczas jeszcze pani profesor wróciła do pracy i bardzo się cieszyliśmy z jej powrotu. Pamiętam, że to była wiosna. Kupiliśmy taką właśnie doniczkę z wiosennymi kwiatami i cieszyliśmy się na powrót pani profesor. No i później ten czas funkcjonowania, myślę, że to było około 2 lat, kiedy rzeczywiście już ta nasza współpraca. Ostatnie spotkanie miało miejsce w grudniu. Byliśmy w jakiejś restauracji. Zjedliśmy dobry obiad i tuż przed świętami otrzymaliśmy informację o przerzutach i dalej pani profesor zadzwoniła do mnie w styczniu, przekazała mi zajęcia dotyczące doktorantów, przekazała mi jej materiały, notatki i to była nasza ostatnia rozmowa. Tak, to była nasza ostatnia rozmowa. Pani profesor, zacznę od tego, że naprawdę i szczerze często o niej myślę. Ciągle mi jej brakuje. Na parapecie mam jej zdjęcie i często właśnie spoglądam na to zdjęcie i mówię, szkoda, że pani profesor nie ma. Była przede wszystkim takim głosem rozsądku, tak? Kobietą doświadczoną, która uczyła się ze swojego doświadczenia, dzieliła się tym doświadczeniem. Była wyjątkowo obowiązkowa i skrupulatna w pracy zawodowej i naukowej oczywiście. Znamy jej pracę i one pozostaną w dorobku pedagogiki jako prace ważne. Wówczas poruszała też tematykę, która nie była taka oczywista jak dzisiaj, tak? Więc jej głos zawsze naprawdę bardzo wyważony, ale też szczególnie na konferencjach publicznie, zawsze to był głos, który ewidentnie coś nowego wnosił, tak? Do spraw nawet oczywistych potrafiła się odnieść i rzucić na to nowe światło. Nie bała się takiego podejścia oczywiście krytycznego, ale ono zawsze było życzliwe, tak? Nigdy nie było nacechowane jakąś złośliwością. Natomiast oczywiście też prywatnie poznałam panią profesor
i to była wyjątkowo ciepła, rodzinna osoba, otwarta. Przyjmowała nas serdecznie w domu, razem z profesorem Rubachą przygotowywali jedzenie własnoręcznie, ciasta, ciasteczka. Była świetnym kompanem w trakcie rozmów, taką pamiętam właśnie jedną z wizyt już w czasie choroby, ale z takimi dobrymi nadziejami na wyzdrowienie, to właśnie wieczory spędzaliśmy w India Cafe. Państwo Rubachowie przywieźli elementy tej konstrukcji z Indii i zbudowali taką właśnie kawiarenkę, powiedziałabym, inaczej altankę, gdzie siedziało się na pufach i właśnie stoliczek był dostosowany do wysokości osób siedzących. I tam właśnie rozmawialiśmy, piliśmy wino, oglądaliśmy filmy na świeżym powietrzu i to było bardzo, bardzo miłe. To, co mnie zaskoczyło, kiedy przyjechałam po raz pierwszy do tego domu, że na przykład drzewa były otulone szytymi z różnych kawałków, z patchworku materiałami. One były otulone w ogrodzie. A ściany domu były pomalowane, to akurat profesor Rubacha to robił, i kolejne ściany inspirowane sztuką głównie Dalego zagospodarowywał.
Była cenioną ekspertką w obrębie obszarów swoich zainteresowań naukowych. Prowadziła szkolenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej dla rzeczoznawców podręczników szkolnych. Prowadziła panele organizowane przez Kongres Kobiet. W latach 2013-2016 jako ekspertka wzięła udział w projekcie badawczym Gender w podręcznikach. Była prelegentką podczas konferencji Biura Regionalnego WHO dla Europy na temat standardów edukacji seksualnej. Udzielała się w ważnych dyskusjach na temat zjawiska dyskryminacji w szkole. W roku 2005 opracowała koncepcję czasopisma Przegląd Badań Edukacyjnych i została jego założycielką oraz redaktorką naukową.
Nazywam się Iwona Murawska i chciałabym opowiedzieć o profesor Chomczyńskiej. Poznałam ją, po raz pierwszy spotkałam podczas studiów, na drugim roku studiów, kiedy zdecydowałam się na specjalność szkolną z socjoterapią i terapią pedagogiczną i miałyśmy razem przedmiot Ukryty Program Szkoły. Podczas tego przedmiotu miałyśmy okazję prowadzić pod kierunkiem pani profesor badania na temat ukrytego programu dotyczącego płci w podręcznikach szkolnych. Zatem w grupach analizowaliśmy te podręczniki, co było dużym zaskoczeniem, bo na początku myśleliśmy, wydawało nam się, że żadnej nierówności w podręcznikach nie ma. Wyniki okazały się bardzo zaskakujące na niekorzyść tych podręczników i oczywiście na niekorzyść równości, co było dla nas ciekawą bazą, dobrą bazą wyjściową do prowadzenia dalszych badań, a także do refleksji na temat równości w edukacji i różnych form ukrytych przekazów. Na zakończenie tego działania mieliśmy wystawę, prelekcję w CSW, wystawę plakatów, mogliśmy się podzielić wynikami tychże badań. Zatem pierwsze swoje doświadczenia badawcze właśnie zawdzięczam profesor Marioli Chomczyńskiej. Jeżeli chodzi o to, co charakteryzowało panią profesor, to na pewno nietuzinkowe podejście do rzeczywistości. Na pewno pani profesor była bardzo czuła i bardzo zwracała uwagę na wszelkie rodzaje równości i na wszelkie rodzaje nierówności jednocześnie. I przy tym była bardzo asertywna. Więc to też było bardzo ważne, czyli pokazała nam ten feminizm od takiej bardzo merytorycznej, ciekawej strony. Pokazała, że kobiety powinny walczyć o swoje prawa i także wszelkie grupy, które nie są uprzywilejowane w jakiś sposób. Na pewno charakteryzowała ją też bardzo ciekawa barwa głosu, w tym pozytywnym sensie, którą na pewno na długo się zapamiętywało. Niebanalny styl, charakterystyczne okulary, także taka pewność siebie i chęć do debaty. To znaczy do polemizowania, do zadawania pytań, nie przyjmowała rzeczywistości za oczywistą. Jeżeli chodzi o takie konkretne wspomnienia, to mam ich sporo. Były to barwne debaty podczas zajęć, ciekawe przemyślenia, inspiracje, na pewno to, że zawsze była dobrze przygotowana do zajęć, że miała określony plan tego, co się działo. Ponadto, kiedy byłam już doktorantką, to prowadziła zebrania naszej katedry pedagogiki szkolnej, której była kierowniczką. Zawsze zwracała też uwagę na feminatywy, to było niezwykle ważne. I pamiętam ostatnie zebranie, na które przyniosła tort pomarańczowy, co było takim miłym akcentem. Zebrania zazwyczaj trwały bardzo długo. Bardzo długo polemizowałyśmy, bardzo długo debatowałyśmy. Dbała zawsze o integrację grupy, więc to na pewno też na plus. Oczywiście miała też szerokie interdyscyplinarne zainteresowania, co też sprawiało, że była bardzo ciekawą, taką charyzmatyczną i inspirującą postacią. Dopowiem jeszcze, że profesor była bardzo waleczna, kiedy chodziło o jakieś zasady, sprawy, na których jej zależało, wszelkiego rodzaju formy równości i zawsze to było u niej imponujące, była przy tym niezwykle charyzmatyczna, ale walczyła o swoje i potrafiła wygłaszać swoje zdanie, niezależnie od konsekwencji, niezależnie od tego, co mówiło, czy myślało otoczenie, więc to też bardzo ceniłam. Czyli nie zwracała uwagi na to, co pomyślą inni, tylko na ideę i na wartość.
Wreszcie ostatnie z podejść, Wspólnota Sprawiedliwościowa, reprezentowana przez Kolberga i współpracowników, promuje rozwój moralny i odpowiedzialność moralną poprzez organizację i kulturę samej szkoły. Skupia się na praktykach życia codziennego, normach, wartościach, procesie podejmowania decyzji oraz systemie nagród i kar, które wpływają na szkolne życie i dyscyplinę. I wiele kwestii, takich jak agresja, oszustwa, prześladowanie, opuszczanie zajęć, zażywanie narkotyków, picie alkoholu należą do dziedziny moralności i mogą stać się przedmiotem dyskusji i znajdowania rozwiązań problemów służących wspólnemu dobru. W celu zredukowania działania ukrytego programu szkoły większość decyzji dotyczących codziennego życia i dyscypliny podejmowana jest demokratycznie na obowiązkowych cotygodniowych zebraniach całej społeczności, w trakcie których uczniowie i nauczyciele mają równe prawo głosu. Godziny wychowawcze w klasach są wykorzystywane do przygotowania się do tych zebrań i celem tych działań jest wypracowanie modelu życia moralnego ukierunkowanego na etykę sprawiedliwości, etykę troski i budowanie solidarności grupy. Nauczyciele pełnią rolę liderów, stojąc na straży ideałów społeczności, wspierając zaangażowanie uczniów. Wspólnota Sprawiedliwościowa stanowi takie swoiste laboratorium demokracji. Zakłada partycypację w podejmowaniu, w stanowieniu praw i reguł oraz obywatelską odpowiedzialność. Realizuje dwa równorzędne cele. Stymuluje rozwój moralny uczniów i przekształca atmosferę szkoły w społeczność kierującą się wartościami moralnymi.
Chyba pierwszy raz poznałyśmy się w Poznaniu na zjeździe pedagogicznym. I tam poznałam panią profesor. Drugie spotkanie już było wtedy, kiedy ona u nas pracowała, ale najbardziej pamiętam ją jako szefową, moją szefową. Niezwykła. Była niezwykła, była niezwykle skuteczna, niezwykle pracowita, konsekwentna. Stawała w obronie słabszych, dyskryminowanych. I zawsze była po stronie kobiet. Od strony naukowej była bardzo dobra, była niezwykle rzetelna, niezwykle obiektywna, niezwykle pracowita. Ja mam bardzo dużo wspomnień, dlatego że współpracowałyśmy z panią, współpracowałam z panią profesor nie tylko na poziomie naukowym, organizowałyśmy razem. Przygotowywałyśmy razem na przykład pana profesora Ryszarda Łukaszewicza, jubileusz i tam bardzo szybko udało nam się naprawdę pozyskać bardzo interesujące materiały. Pisałyśmy wspólnie też tekst. Natomiast ja mam też dużo wspomnień prywatnych, dlatego że przyjaźniłyśmy się i spotykałyśmy się zarówno w Toruniu, ale również w Lublinie, gdzie parę razy do roku mieliśmy okazję bywać, oglądać piękne zdjęcia z podróży, ponieważ pani profesor Maja z profesorem Krzysztofem, jeździli po całym świecie i tymi opowieściami nas raczyli. Zawsze przywozili nam upominki z tych podróży i to jest chyba takie bardzo, takie to utkwi mi, te nasze spotkania prywatne, które przeplatały się oczywiście zawodowymi, bo to tak nie da się, żeby one były osobno. Wspólna jazda rowerowa, wspólne wieczorne picie wina, wspólne dyskusje o przyszłości Instytutu, Wydziału, o ludziach.
Była cenioną przez studentów i współpracowników nauczycielką akademicką, promotorką wielu prac magisterskich, a także promotorką prac doktorskich i recenzentką w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Miałam okazję poznać profesor Mariolę Chomczyńską-Rubachę, ponieważ na studiach drugiego stopnia prowadziła dla naszej grupy wykłady z przedmiotu wychowanie społeczno-moralne. Była bardzo dobrą nauczycielką akademicką. Treści, które prezentowała podczas wykładu, były taką zgrabną opowieścią, którą z przyjemnością słuchał nawet naprawdę oporny student. Była nauczycielką na pewno wymagającą, ale przede wszystkim stwarzającą odpowiednią atmosferę do nauki. Zapamiętałam też, że zawsze była bardzo przygotowana do zajęć, zajęcia były ciekawe i oprócz treści teoretycznych zawsze nawiązywała do praktyki pedagogicznej, co było dla nas bardzo cennym elementem tego przedmiotu. Myślę też, że wszyscy w grupie zapamiętaliśmy jej niepowtarzalny styl ubioru. Była kobietą bardzo mądrą i wszystkich nas inspirującą.
Zajmowanie się kompetencjami społeczno-moralnymi jest odpowiedzią na żądanie przygotowania młodych ludzi do życia w świecie, którego kształtu nie są w stanie przewidzieć. Model edukacji skupionej na kompetencjach społeczno-moralnych buduje pomost pomiędzy deklarowanymi wartościami a działaniem w sytuacjach wymagających ich zastosowania. I kompetencje stają się wówczas takim narzędziem orientacji w świecie i podejmowania moralnie uzasadnionych decyzji. Tym samym w miejsce gotowych rozwiązań czy abstrakcyjnych wartości operują narzędzie regulacji stosunków jednostki z otoczeniem społecznym.
W słuchowisku usłyszeli Państwo fragmenty wykładu profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy oraz wypowiedzi pracowniczek Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Wiolety Kopińskiej, profesor Hanny Solarczyk-Szwec, profesor Beaty Przyborowskiej, dr Iwony Murawskiej, dr Magdaleny Cupriak, magister Danuty Mackoć. Zebranie materiałów, opracowanie i montaż Danuta Mackoć, Natalia Stek-Łopatka. Materiał opracowany na potrzeby projektu Kobiety Toruńskiej Pedagogiki.